słuchać głosu naszego Pana Jezusa Chrystusa, żeby oddać się pod władzę i działanie Jego Ducha Świętego, abyśmy mogli w życiu naszym przemieniać się przez odnowienie umysłu naszego na chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kochani, ja chciałem się z wami dzisiaj podzielić fragmentem Słowa Bożego z pierwszego listu Jana, 3 i 4 rozdział. Będziemy czytali, to są krótkie 2 rozdziały. I będziemy rozważali, co Pan nam chce dzisiaj przez to słowo powiedzieć. Strona 1325. 1325. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Każdy, kto popełnia grzech, czyni bezprawie, bo grzech jest bezprawiem. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w Nim nie ma. Każdy, kto w Nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział Go, ani Go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga. Jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować. Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe. Nie dziwcie się, bracia, jeśli was świat nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje. I my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie, zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Potem poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim swoje serca, że jeśli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed Jego obliczem. A to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, ale badajcie duchy, czy są z Boga. Dość wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Po tym poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią, jak świat mówi, świat ich słucha. My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Umiłowanie, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje z Boga, się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, myśmy powinni nawzajem się miłować. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił. a my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata, to wtedy wyznaj, iż Jezus jest Synem Bożym. W tym mieszka Bóg, a On w Bogu. A myśmy poznali, uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu. Gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń. Gdyż bojaźń drży przed karą, kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy się więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Kochani, o miłości bardzo dużo Jan pisał i w Ewangelii bardzo dużo pisał i w listach, w trzech listach dużo pisał o miłości. Dlatego, że był nadmiar w tamtym czasie miłości. Ludzie już się tak mocno kochali. Wiecie, że no, trzeba było jakoś jeszcze udokumentować to, że tej miłości tak dużo jest i dlatego tak dużo Jan pisał, tak? Czy myślicie, że tak? Kochani, miłości zawsze brakuje w tym świecie i jeżeli jest miłość doskonała, to chwała Bogu naszemu, bo ona tylko od Niego pochodzi. Bo Bóg jest miłością i tylko ci, którzy w Bogu są, są w stanie głęboko i z chwałą Bożą miłować. Kochani, to jest niezwykle ważne, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że miłość pochodzi od Boga. To Bóg uczynił taką możliwość dla człowieka, żeby człowiek miłował tych, którzy są wokół niego i miłował Boga. Kochani, w tym świecie możemy bardzo dużo oglądać ludzi, którzy mówią, że mają bardzo dużo miłości, ale bardzo często to, co miłością jest określane w tym świecie, nie zawsze tą miłością jest. Co innego jest współczucie, co innego jest współdziałanie, co innego jest pomoc niesiona dla innych ludzi. Bo ta pomoc, jeśli by nawet ona była pomocą charytatywną i pomocą, która przychodzi do ludzi wtedy, kiedy oni są naprawdę w potrzebie, no nie zawsze pomoc charytatywna jest miłością. Czasami się z miłości wywodzi, ale nie zawsze z miłości się wywodzi. Czasami pomoc charytatywna bardzo się opłaca dla niektórych przedsiębiorstw. Opłaca się wynakładać duże środki i na tą pomoc charytatywną dawać, bo to się odlicza od podatku. I to w różnym celu może być robione, tak jak wiele rzeczy w tym świecie robimy dla różnych celów. Niektórzy w piłkę grają, bo dlaczego? Bo to sprawia im wielką przyjemność, prawda? Grają po prostu dlatego, że to jest coś bardzo miłego dla nich. Inni natomiast grają w piłkę, dlatego żeby mieć dużo pieniędzy. Żeby mieć dużo pieniędzy. Inni grają dlatego, żeby mieć dużo chwały. Chwały. I jak strzelą bramkę, to co wtedy robią? Zachęcają ludzi, zachęcają. Strzeliłem. I machają rękami. Teraz mi się należy co? Chwała mi się należy. Później pieniądze, ale najpierw chwała. Oni chcą mieć chwały. Oni pokazują, no dawajcie chwały, dawajcie. Ja oczekuję na waszą chwałę. Kochani, w tym świecie dużo rzeczy się robi z interesu. Po prostu taki jest interes. Jest interes do zrobienia. Ile ja mogę zarobić, prawda? Ile ja mogę zarobić. Człowiek zawsze chce widzieć jakiś cel, jakieś dążenie, jakieś coś naprawdę ważnego, co może osiągnąć, co może zdobyć, jeżeli coś robi. Pracujemy, dlaczego? Żeby nie leżeć w domu i nie leniuchować, tak? Nie. Dlaczego pracujemy? O właśnie. Pracujemy dlatego, żeby zarobić pieniądze. Kochani, i większość rzeczy w tym świecie robimy dla jakiegoś celu. Coś chcemy osiągnąć. Kochani, bezinteresowny to jest tylko i wyłącznie Bóg. Jaki Bóg miał interes, kiedy człowiekowi dał raj, dał mu doskonałe życie w tym raju, umieścił go tam i nawet naukowcy już dociekli tego i dowiedzieli się, że Bóg zrobił świat i wszystko dookoła niego tak ukształtował, żeby człowiek był w idealnych warunkach, żeby mógł funkcjonować, mógł żyć, mógł się rozwijać. Kochani, wystarczy podnieść się nad ziemię niedużo kilometrów, bo już 35-36 kilometrów nad ziemię, gdzie promieniowanie ultrafioletowe jest, jak myślicie, 5 razy większe niż na ziemi, 10 razy większe, 100 tysięcy razy większe. W takich dobrych warunkach człowiek funkcjonować nie może. Do tego wszystkiego nie ma tam prawie w ogóle tlenu do oddychania. Nie ma warunków. Wystarczy 35-36 kilometrów nad ziemię. Niewiele. Jeśli tą odległość liczymy na ziemi, to jest bardzo blisko, prawda? Da się rowerem przejechać? Da się rowerem. Wcale nie musi być kolarz. Wystarczy, że to jest zwykły człowiek, który jest zdrowy. Wsiądzie na rower, wcale nie taki, wiecie, taki szybki, jak kolarze jeżdżą. Zwykły rower. Z rączkami nie tak, tylko z rączkami tak. I dojedzie. Do góry się podniesiesz, na 36 kilometrów już nie możesz żyć. Zupełnie nie możesz żyć. Wiesz, co się z twoją krwią stanie? Zagotuje się i wypłynie. Z powodu bardzo niskiego ciśnienia. Z powodu tak niskiego ciśnienia wypłynie ci krew po prostu na zewnątrz. Nie możesz żyć. A więc Bóg wszystko uczynił, ażeby człowiek miał idealne warunki. Do tego wszystkiego jeszcze jak się człowiek rodzi, jak jest taki malutki, dopiero co urodzony, to jeszcze dał mu rodziców, którzy się będą troszczyć, chuchać, dmuchać. I jeszcze bardziej te warunki będą dla tego dziecka przygotowywać, prawda? Wszystko idealnie, żeby tylko człowiek się mógł rozwinąć. A człowiek mówi, a co tam Bóg uczynił? Ja mogę wszędzie funkcjonować. Ja mogę na tej planecie, na tamtej planecie, ja wszędzie mogę. Gdyby ci Bóg nie dał takich możliwości, nie mógłbyś nic. Ale Bóg wszystko ukształtował. I ponieważ człowiek miał raj, którym miał rządzić, w którym miał wszystko według Bożego błogosławieństwa pod swoją władzę brać, ten człowiek tą władzę wziął i komuś oddał. A wiecie, komu oddał? Diabłu oddał. Oddał tą władzę diabłu. Powiedział, nie chcę rządzić, nie chcę być władcą, oddam. Wiecie, w jaki sposób, nie będę tego przypominał, każdy to wie. Więc nie to jest dzisiaj tematem naszego rozważania. Ale chcę, żebyśmy sobie zdawali z tego sprawę, co mieliśmy, co straciliśmy i co Bóg zadecydował, żebyśmy odzyskali. Bóg chce, abyśmy odzyskali utracone życie. Abyśmy odzyskali to, co człowiek stracił przez swój brak rozsądku, brak rozumu. Ale w dzisiejszych czasach ludzie również podążają tą samą drogą. Dokładnie tą samą. I to, co dziś mamy na tym miejscu sobie rozważyć, to zdać sobie sprawę z tego, żebyśmy nie poszli tą drogą, którą ludzie od samego początku próbują iść. Drogą na zatracenie. Otóż na samym początku przeczytaliśmy: umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. My, jako ludzie, mamy być dziećmi Bożymi. Jako ludzie mamy być synami Boga. I tak Bóg nas ukształtował i tak nas uformował, abyśmy Jego rodziną na ziemi byli. To tak, jakby Bóg w niebie wszystko uczynił, ma też swojego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, i zapragnął mieć większą rodzinę. To jest tak, jak my, żyjąc na ziemi, mamy jedno dziecko, chcemy mieć dwoje, czasem chcemy mieć troje, czasem chcemy jeszcze więcej, prawda? Dlaczego? Bo chcemy naszą rodzinę mieć większą. Niektórzy chcą mniejszą, niektórzy chcą większą. Bóg akurat należy do tych wspaniałych istot, które chce mieć dużą rodzinę, bardzo dużą rodzinę. Ponieważ chciał, zapragnął mieć dużą rodzinę, więc stworzył sobie więcej jeszcze swoich krewnych. Stworzył sobie więcej. I z tych krewnych, których sobie stworzył, to nie są zwierzęta. Nie pomyślmy sobie, że zwierzęta zostały stworzone jako krewni Boży. Rodziną Bożą nie są zwierzęta. Rodziną Bożą jest człowiek. Człowiek jest rodziną Bożą. I teraz Słowo Boże nam mówi w Ewangelii Jana, 1 rozdziale, 12-13 wersecie. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Na samym początku, kiedy Bóg stworzył człowieka, to człowiek, Adam, narodził się z woli człowieka, mężczyzny i kobiety, tak? Z woli Bożej. I tak człowiek miał powstawać. Z woli Bożej od samego początku człowiek miał na tej ziemi rządzić i kierować w imieniu Bożym. Bóg ustanowił człowieka jako władcę nad ziemią. Ustanowił człowieka. Kiedy Bóg do człowieka powiedział: w momencie, kiedy zjesz owoc z tego drzewa, to co się stanie? Śmiercią, dokładnie jest tak powiedziane, śmiercią umrzesz. Ale kiedy człowiek zjadł ten owoc z tego drzewa, czy śmiercią umarł? Umarł. Właśnie umarł. I dlatego mamy to słowo. I dlatego wiele jest wersetów w Piśmie Świętym, które nam mówią, że jeśli teraz mamy być synami Bożymi, jeśli teraz mamy być dziećmi Bożymi, to musimy się po prostu urodzić. Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi i czytamy o tym w różnych fragmentach, na przykład Rzymian 8 rozdział od 14 wersetu. Bo ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Bożemu, są synami Boga. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha usynowienia, w którym wołamy: Abba Ojcze. Ten to Duch świadczy Duchowi naszemu, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się synów Bożych. Kochani, usynowienie, o którym tu jest mowa, tak oryginał używa tutaj takiego słowa, usynowienie, to żebyśmy dobrze sobie z tego zdawali sprawę, to nie jest adopcja. My taki wniosek wyciągamy, kiedy czytamy takie słowa. Usynowienie to ktoś nie był moim synem, ja teraz go robię moim synem, prawda? Czyli adopcja, typowa adopcja. Ale Bóg nie robi adopcji. Dlatego, że Słowo Boże nam mówi: tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się. Zwróćmy na to uwagę. Nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz narodzili się z Boga. jeśli w twoim życiu nie stanie się ten wspaniały Boży cud, żebyś się miał, czy żebyś się miała urodzić z Boga. To Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, nigdy nie będziesz dzieckiem Bożym. Nigdy nie będziesz synem albo córką Bożą. Ja myślę, że wniosek jest bardzo oczywisty, wypływający z Pisma Świętego. I my musimy sobie z tego zdać sprawę. Musi w naszym życiu być taki moment, kiedy my wstaniemy z martwych. Z jakich martwych mamy wstawać? A mianowicie z tych martwych, kiedy to człowiek w raju umarł. Człowiek w raju umarł. I każdy, który się rodzi, rodzi się w śmierci. Rodzi się tylko fizycznie, tylko cieleśnie. Żeby być duchową istotą, musi się do tego duchowego życia Bożego urodzić. A więc powstajesz z martwych. Powstajesz do życia. Jeśli nie urodzisz się duchowo, nie będziesz rozumieć Pisma Świętego. Będziesz je czytać jako zwykłą książkę. Nie będzie ono dla ciebie miało żadnej mocy. Nie będziesz mógł przyjąć Ducha Świętego. Nie będziesz mógł przyjąć zbawienia Bożego. Nie będziesz mógł chodzić w Duchu Świętym. Nie możesz przyjąć darów Ducha Świętego. Nie możesz duchowych wartości od Boga wziąć, bo należy je duchowo rozsądzać. To tak, jakbyś przykładał ludzką, ziemską miarę do duchowych rzeczy. Bierzesz metrówkę i mierzysz wiarę. Bierzesz metrówkę i mierzysz miłość. Możesz to zrobić? Jest to zupełnie niemożliwe. To są zupełnie z innego świata pochodzące jednostki. To jest zupełnie co innego. Centymetr wiary czy metr wiary? Prawda, że to nie przystaje? Jedno do drugiego, jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Dlatego musimy się stać duchowymi istotami. Abyśmy w duchowy sposób mogli pojmować Słowo Boże. Mogli służyć Bogu. Bo jeśli ciałem swoim będziesz chcieć służyć Bogu, to będzie to, wiecie, jak to się mówi tak w tym świecie, na dwoje babka wróżyła. To znaczy jak? Będzie pogoda albo nie będzie pogody. To będzie takie życie. Natomiast jeżeli stajesz się duchową istotą, to rzeczy w twoim życiu postępują w taki sposób, jakbyś szedł po schodach. A więc wspinasz się po schodach, aby osiągnąć konkretny cel. Twoim celem jest być doskonałym. Twoim celem jest być podobnym do Jezusa Chrystusa. Ponieważ Bóg zaplanował, żebym był podobny do Jezusa Chrystusa, to muszę się najpierw urodzić. Nie mogę, nie urodziwszy się, stać się podobny do Jezusa Chrystusa, bo nie ma takiej możliwości. Jak ktoś, kto się nie urodził, może rosnąć? Jak ktoś, kto się nie urodził, może nabierać kształtów, może ćwiczyć, może pracować, może funkcjonować? Nie urodził się, więc nic z tych rzeczy robić nie może. Dlatego Słowo Boże nam mówi, że my jesteśmy synami Bożymi, jesteśmy dziećmi Bożymi. I to jest niezwykle ważne, abyśmy zdawali sobie z tego sprawę, że Bóg robi wspaniałą, cudowną rzecz w życiu każdego człowieka. Pierwszy Jana, drugi rozdział, 28 rozdział mówi, a teraz dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Rzymian 8, rozdział 17, werset. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. 2 Koryntian 3, rozdział 18, werset. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Filipian 3, rozdział 21, werset mówi, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którym też wszystko poddać sobie może. Kolosan 3, rozdział 4, werset. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Druga Mojżesza, 34, rozdział 29, werset. Gdy Mojżesz wstępował z góry Synaj z dwiema tablicami świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem. Co się dzieje, kiedy człowiek rodzi się duchowo? Co się dzieje, kiedy człowiek ma społeczność z Bogiem? Jego życie zaczyna nabierać innych kształtów. Jego funkcjonowanie zaczyna być przybliżone do funkcjonowania Jezusa Chrystusa na tym świecie. Jeśli nie poddasz się Bożemu działaniu, jeśli nie rozpoczniesz swojego życia na tej ziemi na Boży sposób, to i efektów Bożych w swoim życiu mieć nie możesz. Mojżesz blasku oblicza swojego nie nabierał w ten sposób, że tłuszczem się nasmarował i wtedy lśniało jego oblicze, ale albo pastą się namaścił, szczotką się wyszczotkował. Nic z tych rzeczy. Mojżesz nawet nie wiedział, że jego twarz lśniła w taki sposób, że ludzie na niego patrzeć nie mogli. W ogóle nie wiedział o tym. A co zrobił? Ja tylko tu nacisnął, tak? I nic więcej nie zrobiłem. I już się rzeczy zaczęły dziać. Tak, tak, kochani. Tak się rzeczy dzieją, kiedy jesteś w społeczności z Bogiem. Ale jaką możesz mieć społeczność z Bogiem? Jaką możesz mieć społeczność, kiedy nie urodzisz się dla duchowego życia? Ludzie mówią, nie ma Boga, bo ja nie widzę Boga. Znamy takich ludzi? Znamy takich ludzi, którzy jasno i wyraźnie się opowiadają za tym, że Boga nie ma. Że po prostu Boga nie ma. Ja nie mówię o nich, że oni są głupi, że oni są nierozsądni. Ja się w ogóle nie zajmuję takimi ludźmi, bo po co mam się zajmować, jak oni są po prostu w błędzie? Ja nie jestem w stanie ich z tego błędu wyprowadzić. Chyba, że zaczynają mieć w swoim życiu pewne wątpliwości i zaczynają czegoś szukać. Wtedy możemy w jakiś sposób przybliżyć się i zacząć pokazywać, jak ten Bóg funkcjonuje i jak działa. Ale my zajmujemy się ludźmi, którzy znają Boga. Tymi ludźmi, którzy już Jezusa Chrystusa do swojego serca przyjęli. A więc takimi ludźmi jak Mojżesz, który szedł, aby rozmawiać z Bogiem. Widział Boga? Widział. Możemy powiedzieć, widział czy nie widział? Bo Bóg, sam Bóg powiedział, że Boga nikt nigdy nie widział. Więc Mojżesz widział Boga, czy też nie widział Boga? Możemy jasno powiedzieć na tej podstawie, jak to było, zostało pokazane uczniom Jezusa Chrystusa, apostołom, prawda? Kiedy to Filip chciał zobaczyć Boga i powiedział do Jezusa Chrystusa, co? Pokaż nam Ojca i nic więcej nie potrzebujemy. Pełnia szczęścia. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że Filip wielką rzecz powiedział. Pokaż nam Ojca i nic więcej nie potrzebujemy. Mógłbyś tak powiedzieć? Pokaż mi Boga i ja już więcej nic nie potrzebuję. No ale potrzebujesz jeść, potrzebujesz pić, potrzebujesz spać, potrzebujesz wielu rzeczy. Filip powiedział mądrą rzecz, naprawdę mądrą rzecz. Jak Boga zobaczę, to już więcej nic nie potrzebuję. Bo to oznacza, że jeśli Boga zobaczę, to już nie będę dłużej na tej ziemi. Już dłużej nie będę miał ludzkich potrzeb, takich jak wszyscy mają. Mojżesz szedł na spotkanie z Bogiem. Mojżesz szedł na spotkanie z Jezusem Chrystusem i zaczynał nabierać chwały Jezusa Chrystusa. Kochani, Mojżesz według Słowa Bożego, tak jak jest powiedziane, nie widział Boga. Chociaż jest powiedziane bardzo wyraźnie, że Bóg z całym swoim dostojeństwem przeszedł, a później odsłonił jego oczy, i on zobaczył Boga w jaki sposób? Twarzy Jego nie widział. Bo nikt nie może widzieć twarzy Boga i pozostać przy życiu. Dlatego Bóg swoją chwałę od tyłu mu tylko pokazał. Swoją chwałę. Blask swojej chwały. Kochani, Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że my nie musimy oglądać Boga naszymi oczami fizycznymi. Ale jeśli rodzisz się dla duchowego życia, jeśli stajesz się duchową istotą, Boga w swojej społeczności będziesz doświadczać. Będziesz z Nim chodzić. Będziesz z Nim rozmawiać. Będziesz Jego się radzić. On we wszystkim będzie dopomagał Ci. Będzie stwarzał Ci idealne warunki do funkcjonowania. Tak jak Słowo Boże nam mówi. I cały świat, właściwie cały świat oczekuje tego, że synowie Boży ujawnią się ze swoim pełnym działaniem, będąc pod wpływem Ducha Świętego. Co mam na myśli? Otóż, kochani, bardzo dużo takich pieśni śpiewamy, w których wyrażamy słowa, że oczekujemy, marzymy, tęsknimy za wielkim przebudzeniem, prawda? I gdyby tak potężne, wielkie przebudzenie było w tej chwili zlane na całą kulę ziemską. Wiecie, co by się działo? Wszyscy ludzie na całej kuli ziemskiej zaczęliby służyć Bogu. Wszyscy ludzie na całej kuli ziemskiej zaczęliby wychwalać Boga i przestaliby przekraczać Boże przepisy. Wszyscy zaczęliby być święci i w ten sposób bardzo dużo ludzi popadłoby w nędzę i ruinę. Mianowicie, wojsko by było niepotrzebne. Policja by była niepotrzebna. Teraz restauracje wszystkie, tak? Te z alkoholem, to już by były do zamknięcia. Więzienie by było niepotrzebne. Wiecie, ile bezrobotnych ludzi by było? Połowa? No na pewno połowa. 50% ludzi bezrobotnych. A więc przebudzenia na ziemi nie potrzebujemy. Ludzie pragną przebudzenia i mówią, Panie, daj przebudzenie, zlej Ducha Twojego Świętego i nie wiedzą, jakie są konsekwencje tego. Zupełnie nie wiedzą, jakie są konsekwencje. To, co to dla nich przyniesie. Stać się dzieckiem Bożym, stać się synem Bożym czy córką Bożą. Ludzie bardzo często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, jakie za tym idą. Panie, oczyść moje życie, niektórzy ludzie się modlą. A wiecie, co to oznacza? Że dostaniesz w łeb. Taka jest prawda. Panie, wejdź do mojego życia. Panie, oczyść moje życie. Panie, zacznij moje życie sprzątać, aby to wszystko było ułożone na Twój sposób, na Twoje podobieństwo, abym się stał podobny do Jezusa Chrystusa. Podobny do Jezusa Chrystusa? Jezus Chrystus został ukrzyżowany. Czego pragniesz? Czego pragniesz w swoim życiu? To jest ważne, abyśmy zdali sobie sprawę, czego my pragniemy. Czego my oczekujemy? Oczekujemy, że będziemy podobni do synów Bożych. Oczekujemy, że będziemy podobni do samego Jezusa Chrystusa. I Bóg obiecuje, że nas do takiego stanu może doprowadzić. Ale to jest na przykład wspomniane życie Joba, życie Jeremiasza, życie wielu innych proroków, którzy wcale słodkiego bytowania na tej ziemi nie mieli. Musimy zdać sobie z tego sprawę. Bóg daje warunki do bytowania dla człowieka, idealne warunki, żeby wszystko było w odpowiedni sposób ukształtowane, żeby wszystko funkcjonowało tak, żeby człowiek nie utracił życia swojego. Wszystko zostało w idealny sposób przygotowane. Ale jeśli pragniesz chodzenia z Bogiem, to musisz zdawać sobie sprawę z tego, co cię czeka. Co w przyszłości cię czeka? Co jeszcze na ziemi cię czeka? Oczyszczenie życia to nie jest wcale miła rzecz, ale przynosi co? Przynosi obietnicę żywota wiecznego. I Słowo Boże mówi, że nie ma innej drogi. Absolutnie nie ma żadnej innej drogi, żeby dostać się do Królestwa Niebios. droga przez uświęcenie, droga przez doświadczenie Boże, droga przez oczyszczenie, poprzez wypławienie. Ja kiedyś pragnąłem, żeby Pan pokazał w moim życiu, no co jeszcze w moim życiu trzeba zmienić, w jaki sposób mam chodzić przed Panem, żeby Jemu się podobać. No to Bóg mi dał takie słowo, wiecie. Dobre masz życie, dobrze żyjesz. Najpierw pochwalił mnie trochę, pochwalił, a później powiedział, no tak, 2/3 wyginęło, została 1/3. A tą 1/3 wrzucę w ogień i będę ją wypławiał, tak jak się wypławia złoto. A później, kiedy wyjdziesz z tego wypławienia, to jeszcze cię doświadczę, to jeszcze cię dotknę. Tak powiedział Bóg. Co to oznacza? Że 2/3 z mojego życia musi być usunięte, bo jest niewłaściwe, Bogu się nie podoba. 2/3. A 1/3 to już jest idealna, doskonała, naprawdę wspaniała. Nie, nie, nie. Tą 1/3 wrzucę w ogień. Jeszcze będę wypławiać. A wiecie, co to jest ogień? To jest próba, doświadczenie, to jest mocne dotknięcie Pana. To jest ręka Pańska, jak jeden z proroków pisze, która mocno mi ciążyła. I ciążyła mi mocno ręka Pańska. Ciążyła. Wiecie, jak to ciąży ręka Pańska? To jest tak, jak chłopak, który jest mocno zbudowany, ma taką malutką dziewczynę. Tak położy na nią rękę. To tak najlepiej sobie to wyobrazić. Ciąży mocno ręka, co? No właśnie. To jest ciążenie ręki Pana. Czujesz, cały czas czujesz tą ciążącą rękę. I mówisz, Panie, zdejmij tą rękę ze mnie. Nie, musi ci ciążyć. Musisz być człowiekiem dociążonym, dobrze dociążonym. Niektórzy mówią, muszę mocno stąpać moimi stopami po ziemi. O tak, musisz mocno stąpać. Jak cię Pan do tej ziemi dociśnie, to będziesz naprawdę mocno stąpać. Naprawdę. Nawet na suchym gruncie będziesz pozostawiać głębokie ślady. Że tam byłeś. Że tam chodziłeś. Że tam cię Bóg doświadczał. Jak znajdziesz się w jakimś gronie, w jakimś towarzystwie, to wszyscy zobaczą, że ciebie to mocno dotyka. Apostoł Paweł, kiedy pisze o swoim życiu, to pisze o tym, że statek rozbił się z nim na morzu. Raz? 3 razy. Opisany jest w zasadzie 1 raz. 3 razy statek się z nim rozbił. Dzień i noc spędził w głębinie morskiej. Kiedy przeczytamy o wszystkich tych ciążących mu przez Boga rzeczy, na które Bóg na niego nakładał, to ja już 1 raz tutaj na tym miejscu coś takiego powiedziałem. Jakby wziąć te wszystkie doświadczenia, zebrać w 1 miejsce, to można by podzielić niezłą grupkę ludzi. To, co on sam przeszedł. Można by było powiedzieć, wyjątkowy pechowiec. W życiu niezwykle mu się nie układało. Taki, wiecie, człowiek, którego Bóg dotykał, bo nienawidził go. On był nielubianym przez Boga. I dlatego Bóg go tak dotykał. Czy tak? Czytaliśmy w tym fragmencie, w 2 wersecie, umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Dziećmi Bożymi, synami Boga, ale jeszcze nie wiemy, kim będziemy. Jeszcze się nie objawiło. Co to znaczy, że jeszcze się nie objawiło? To znaczy, że jeszcze dotychczas nie przyszło Boże objawienie, żebyśmy wiedzieli, kim będziemy. Słyszeliście wiele wykładów na ten temat, jak pójdziemy do wieczności, kim to my tam będziemy? Trochę słyszeliśmy. Ale jeszcze nie przyszło Boże objawienie, kim naprawdę będziemy. Są pewne przykłady. Jest powiedziane, że będziemy królować z Chrystusem. Że postawił jednego nad 3 miastami, nad 5, nad 10 miastami, prawda? No jest, tyle jest powiedziane. Jest powiedziane nawet o koronach, które będziemy mieli na głowach. A więc będziemy jakimiś królami, jakimiś królowymi, jakimiś kapłanami Boga Najwyższego. Ale jeszcze nie objawił Bóg, kim naprawdę będziemy. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że Bóg tutaj na ziemi, kiedy żyjemy, kiedy rodzimy się dla duchowego życia, musimy osiągnąć pewien pułap, pewien stan duchowego życia, pewien poziom duchowego rozwoju. Bo Bóg tam w wieczności chce nas użyć do jakichś wspaniałych swoich celów. Chce nas użyć, żebyśmy nie tylko królowali razem z Nim. Ja już sobie w ogóle nie wyobrażam, kim mielibyśmy być. Ale wiecie, to jest taka dziwna pozycja, w której kiedyś pewien anioł światłości był bardzo wywyższony, a w końcu, kiedy popatrzył na to, jak bardzo jest wywyższony, jak jest piękny, bo tak mówi Słowo Boże, że jego piękność to była ograniczona wprawdzie piękność, ale nie było piękniejszej istoty. I wtedy co pomyślał? Mój tron postawię ponad tronem Bożym. To jest jakieś wielkie wywyższenie. Potężne wywyższenie, które doprowadziło go do pychy i pełnej zguby i buntu przeciwko Bogu. I stał się szatanem. Anioł światłości stał się szatanem. Ale to w wieczności już nigdy się nie zdarzy. Bóg tak teraz ukształtował i tak uformował wszystko, że te rzeczy staną się niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, że człowieka wybrał, który na ziemi będzie doświadczany w taki sposób, żeby z niego wylazło absolutnie wszystko. Jak to mówią, szydło z worka musi wyjść. Słowo Boże wyraźnie mówi, że Bóg będzie człowieka doświadczać, będzie go morzyć głodem, będzie go doświadczać chorobami, będzie go w najprzeróżniejszy sposób dotykał, żeby się okazało, co jest w jego sercu. I ta istota, która serce będzie miała przy Bogu, niezależnie od sytuacji, niezależnie od okoliczności, nadaje się do wieczności. I to jest taka istota Bożego stworzenia, to jest takie Boże stworzenie, które nigdy w wieczności się nie zbuntuje. Nigdy się nie zbuntuje. Niektórzy ludzie mówią, że na ziemi mają piekło. Jeśli nawet uznasz, że to, co jest na tym świecie, jest piekłem i ty przez to piekło przejdziesz i się dokładnie mówiąc nigdy przed Bogiem nie zbuntujesz, nadajesz się do nieba. Nadajesz się do wieczności. A jeśli się okaże, że jesteś osobą godną zaufania i w sercu twoim nie ma żadnej nieczystości, nie ma żadnego buntu, nie ma żadnego braku miłości do Boga, to Bóg cię postawi, uniesie cię wysoko, pokaże ci wszystkim swoim aniołom. Słowo Boże mówi, że otoczy cię chwałą. Chwałą cię otoczy. Tak jakbyś był otoczony chwałą, kiedy strzelisz w najważniejszym momencie bramkę. Otoczy cię chwałą. Ale ty musisz dążyć do celu. Musisz ten cel osiągnąć. A ten cel się rozpoczyna w momencie urodzenia się. A więc pierwsze i najważniejsze, co musi w twoim życiu być realne, to jest narodzenie się do nowego życia. Przyjęcie Ducha do swojego wnętrza, Ducha Świętego. Czytamy nieco dalej w 10 wersecie 3 rozdziała o to, po czym można odróżnić dzieci Boże od synów diabła. Każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, podobnie zresztą jak i ten, kto nie miłuje swego brata, nie jest z Boga. A więc zobacz, co Słowo Boże mówi i przymierz to do swojego własnego życia. Jak bierzesz jakieś ubranie, to nie zakładasz je na siebie, nie przymierzywszy go najpierw, prawda? Mierzysz, patrzysz, sprawdzasz, jak się czujesz. Czy nie ogranicza to twojej swobody ruchów? Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie. Każdy, kto nie postępuje, każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, podobnie zresztą jak ten, kto nie miłuje swego brata. Niektórzy mówią, o, nie ma miłości, czy nie mam miłości, czy ktoś nie ma miłości. Kochani, jeśli chodzi o tą rzecz, to wśród wierzących ludzi, dzieci Bożych, ta sprawa nawet nie może być wymieniana. Jeśli chodzi o brak miłości, to ta rzecz w ogóle nie może być między nami wymieniana. Apostołowie na samym początku, kiedy ich widzieli w tamtych czasach, kiedy oni żyli, po czym ich poznawali? Po czym? Po ubraniu? Po uczesaniu? Po czym poznawali? Po tym, że mieli wzajemną miłość. To jest jedyna rzecz, po jakiej rozpoznawali apostołów w tamtych czasach. Jeśli ty i ja nie jesteśmy w tym świecie dzisiaj, w tych czasach, w których żyjemy, rozpoznawani przede wszystkim po tym, że mamy miłość, to znaczy, że tej miłości nie mamy. A oto po czym można odróżnić dzieci Boże od synów diabła. Synowie Boże mają miłość, synowie diabła nie mają miłości. Ja nie chcę tu nikogo szufladkować i nikogo przymierzać do tej szuflady. Ale daj sobie odpowiedź sam, osobiście w swoim sercu. Nie mówię teraz o sprawiedliwym postępowaniu. Mówię o tej zasadniczej rzeczy, życiowej takiej, codziennej rzeczy. Masz miłość? Musisz sobie dać odpowiedź. Mi nie dawaj tej odpowiedzi, bo dla mnie ta odpowiedź nie jest potrzebna do niczego. Ale Bóg to pytanie na pewno ci zada. Zada, kiedy pójdziesz do wieczności, ale zadaje je dzisiaj, teraz. Musisz na to pytanie sobie odpowiedzieć. Czy ja mam miłość? I rozważ to sobie. Jeżeli nie mam miłości, jeżeli jest taka osoba, którą mogę wymienić jako osobę, której nie lubię, do której mam niechęć, którą chociażby nawet nienawidzę. To Słowo Boże mówi, nie jesteś dzieckiem Bożym, ale jesteś synem diabła. Źle to brzmi. Naprawdę źle to brzmi. Ale Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, albowiem kto nie miłuje brata swojego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. A więc to jest podstawa. To jest podstawa życia każdego chrześcijanina. Pierwszy list Jana, 3:14. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Co to oznacza? Że jego przyjęcie Jezusa Chrystusa, jego poród duchowy gdzieś się zatrzymał. Jego poród duchowy jest fikcyjny. Pierwszy list Jana 4:7-8. Umiłowanie, miłujmy wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. Każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Tu nie trzeba wielkiego nauczania, że na czym to polega ta miłość, jak to tą miłość trzeba w swoim życiu stosować. Po prostu trzeba to czynić. Po prostu czynić. Pierwszy list Jana, 4:11-12 mówi, umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas. I miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Wreszcie 20-21, cytowaliśmy przed chwilą. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Takie zaś mamy od Niego przykazanie, by ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego. Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Miłujmy nie słowem i językiem. To jest bardzo ważne, żebyśmy sobie z tego zdawali sprawę. Bo my bardzo często wypowiadamy takie słowa. Słyszymy je w tym świecie bardzo często. Pomiędzy mężczyzną i kobietą słyszy się bardzo często. Kocham ciebie, kocham ciebie. A jaki jest efekt działania? Słowo to jest słowo. Ale każde słowo trzeba potwierdzić. Każde słowo musi być potwierdzone. Jeżeli nawet dzwonią do ciebie przez twój telefon, to bardzo często ci mówią, ale nasza rozmowa będzie nagrywana. Po co? Żeby potwierdzić. Jeżeli mówisz, że kochasz Boga, to Bóg to będzie musiał potwierdzić. Nagra to i będzie musiał potwierdzić. Będzie musiał sprawdzić. A więc jeżeli mówisz, kocham Ciebie Boże, kocham Ciebie, tu na tym zgromadzeniu mówisz, żeby publicznie wszyscy posłyszeli, kocham Ciebie Boże. Pamiętaj, że w tym tygodniu będzie to sprawdzone. Myślisz, że ja żartuję? Wcale nie żartuję. We własnym życiu tego doświadczam. Zawsze, kiedy wypowiem takie słowa, Bóg doświadczy i sprawdzi. Dobrze, mówisz, że mnie kochasz, w porządku, cieszę się bardzo. Sprawdzę, jak się potwierdzi, jesteś godny chwały. Będziesz miał chwałę w wieczności. Ale kochani, my musimy się nauczyć kochać. To nie jest takie proste. Miłość zawsze idzie w mięśnie. Pamiętacie o tym? Zawsze idzie w mięśnie. A więc trzeba działać. Trzeba konkretnie wykonywać. Jakuba 1 rozdział 22 werset mówi tak. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Oszukujesz siebie czy nie? Bóg to sprawdzi. Jeżeli mówisz, a za twoimi słowami nie kryje się nic, po prostu nic. Kiedyś w Izraelu mówiło się takie słowa, jak jakiś człowiek mówił, a inni mu nie dowierzali, to wiecie, co wypowiadali? Takie słowa, takie magiczne słowa. Żeby twoje słowa na ziemię upadły. Jeżeli nie dowierzali, to mówili, żeby twoje słowa na ziemię upadły. Nic nie zrobiły. Wypowiedziałeś i chlap na ziemię. Nic z tego. Kocham ciebie i tak, chlap na ziemię. A Bóg to wszystko widzi, słyszy i sprawdzi. Mateusza 7, rozdział 21, werset mówi, nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Nie każdy, który mi mówi, Panie, Panie, ale ten, kto mówi Panie i podporządkowuje się. 26 rozdział tego samego rozdziału mówi, każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem głupim. Jaki to człowiek głupi? Który dom swój zbudował na piasku. Na piasku dom zbudował. I zamieszkał w nim. I co się stało? Wiatr powiał i się przewróciło wszystko, rozwaliło się. Rzymian 2, rozdział 13, werset mówi, gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. Nie wystarczy przyjść na nabożeństwo i posłuchać Słowa Bożego. Nie wystarczy. Jeżeli myślisz, że to wystarczy, że poświęcisz się, złożysz Bogu taką ofiarę, że nic innego w domu nie będziesz robić. Nic cię tam nie zatrzyma, ani mecz, ani jakieś jedzenie dobre, ani nic tam ciebie nie zatrzyma. Przyjdziesz na nabożeństwo. Dobrze zrobiłeś. Bo przynajmniej masz szansę, żeby coś w twoim życiu się zmieniło. Ale nie ci, którzy zakon słuchają, ale ci, którzy zakon wypełniają. A więc słuchasz Słowa Bożego i zastosuj je w życiu. Zastosuj w życiu. Jeśli słyszysz, że masz miłować bliźniego twego, że masz miłować wszystkich braci, wszystkie siostry w tej społeczności, zacznij od tego. Możesz powiedzieć, nie, no to trzeba cały świat. Zacznijmy od najbliższego grona. Zacznij kochać twoją żonę, jeśli jesteś mężczyzną, jeśli jesteś kobietą męża. Zacznij kochać swoje dzieci, od tego się zaczyna, a później i tak rozciągasz to. Masz swoją rodzinę, masz swoje dzieci, ale jeszcze kochasz swoich rodziców, prawda? Jeszcze trochę kochasz. I pokazujesz to oczywiście w czynach, że kochasz. I tak rozszerzasz. Wreszcie tak szeroko rozszerzyłeś swoje serce, że już co najmniej połowę zboru kochasz. Co najmniej połowę zboru. Połowę jeszcze nienawidzisz, ale połowę już kochasz. Pracuj dalej. Pracuj dalej, może zdążysz. Może zdążysz. Jezus Chrystus już niedługo przyjdzie, ale może zdążysz jeszcze. Niech was Bóg błogosławi. Kochajcie wszystkich. Naprawdę kochajcie, bo to jest niezwykle ważne. Zacznijmy to wprowadzać w życie. To jest niezwykle ważne. Przejmijmy się tym. To są niby proste rzeczy, podstawowe, ale bez nich nie da się funkcjonować. Podstawową rzeczą jest temperatura, prawda, dookoła nas. Ale człowiek wytrzymuje od minus 50 do plus 50. I to wszystko. Ale jeśli na ziemi by się zrobiła temperatura 100 stopni, człowiek przestanie żyć. Dlatego patrzmy. Podstawowe rzeczy stwarzają warunki dla chrześcijanina do bytowania. Podstawowe rzeczy. Temperatura chrześcijaństwa. A wiecie, czym się mierzy temperatura chrześcijaństwa? Stopniami miłości. Tym się mierzy temperatura chrześcijaństwa. Dlatego pamiętajmy, że naprawdę potrzebujemy bliskości naszego Pana i bliskości tych, którzy są wokół nas. To nie są niepotrzebni umieszczeni wokół nas intruzi, których jakoś musimy tolerować. To są wszystko osoby, z których nawet nie zdajemy sobie sprawy, że my ich potrzebujemy. Nie tylko oni nas potrzebują. Ja tu już jestem tak wartościową osobą, żeby gdyby niej nie było, no to co byście poradzili? Musimy zdawać sobie sprawę, że nie tylko ludzie nas potrzebują, ale my ich potrzebujemy i bez nich nie możemy funkcjonować. Ja mówię do was słowo, przekazuję wam w kazaniu to słowo, które Bóg mi położył na serce. Jestem potrzebny, prawda? Ale gdyby nie było nikogo na sali do słuchania, komu by było to słowo potrzebne? Kochani, takich jest mnóstwo rzeczy. My nie zdajemy sobie sprawy, że jedni bez drugich nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Zupełnie nie jesteśmy w stanie. Gdyby nie było tych, którzy mnie napominaliby, tych, którzy by się za mnie modlili, dawno bym zginął. Potrzebujemy się nawzajem. Dlatego nauczmy się Bożej miłości. Niech was Bóg błogosławi, niech was prowadzi. Amen.